Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel Zdalnie i Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu w Studio Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaczynamy od rynku pracy. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec maja tego roku wyniosła 5,1%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1%, a w zestawieniu z końcem maja ubiegłego roku była niższa o 0,3%. Stopa bezrobocia w maju 2023 to najniższa stopa bezrobocia, jaką zanotowano od ponad 30 lat, przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To, co jest świetną wiadomością dla pracowników, mogą negocjować płace, o ile się da, nie jest już tak dobrą dla pracodawców, którzy szukają specjalistów. A że nam się gospodarka morska rozwija, a dzisiaj jest środa, więc o gospodarce morskiej rozmawiamy, a że przed nami boom związany z offshorem, będzie potrzeba wielu pracowników różnych specjalizacji. No i właśnie, skąd brać specjalistów w gospodarce morskiej?
To ja jeszcze się pobawię liczbami.
Artur Kiełbasiński.
Pani redaktor podała tutaj liczby podane przez GUS, a w ostatnich dniach także Eurostat podał dane dotyczące bezrobocia. I proszę państwa, tam jest 2,7 bezrobocie w Polsce i Czechach, najniższe w Europie. I ja wolę, to znaczy uważam, że ten wskaźnik przekazywany przez Eurostat jest bardziej wiarygodny, dlatego że Eurostat tak naprawdę za bezrobotnego uznaje tą osobę, która, ten wskaźnik obejmuje te osoby, które są gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni albo aktywnie szukają pracy, tak? W polskim wskaźniku, GUS-owskim wskaźniku nie ma tego elementu poszukiwania pracy, więc tam jest taka grupa, której jest wygodnie nie pracując, natomiast Eurostat pokazuje tych, którzy rzeczywiście aktywnie szukają pracy i są gotowi podjąć tą pracę. No jeżeli zakładamy, że to jest poniżej 3%, to jest rzeczywiście rekord. Oczywiście te dane GUS-owskie także są rekordowo niskie, więc tu mamy z kilku źródeł potwierdzenie, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Natomiast to pytanie, które zadała pani później, skąd brać specjalistów, no to jest pytanie niezwykle trudne i to jest pytanie kluczowe w tej chwili. Ja z źródła widzę dwa. Po pierwsze, nasze uczelnie działają coraz lepiej. Nasze uczelnie bardzo szybko dostosowują się do tego, jak zmienia się rynek pracy. Ja pamiętam jeszcze lata 90. czy początek tego wieku. Tak naprawdę często się mówiło, że uczelnie sobie, a rynek pracy sobie, że nie ma tej współpracy. Teraz okazuje się, że ta współpraca jest bardzo dobrze zawiązana, bardzo dobrze to funkcjonuje. Już na uczelniach technicznych, takich jak Politechnika Gdańska czy na przykład Uniwersytet Morski w Gdyni, specjalistów do offshore'u już się kształci, już są kierunki temu poświęcone, ale też jak na przykład mówimy o energetyce jądrowej, już jest porozumienie Orlenu z największymi polskimi uczelniami technicznymi, żeby przygotowywać specjalistów do tych bardzo skomplikowanych zawodów związanych z zarządzaniem energetyką jądrową. Więc tak naprawdę pierwszy element to jest zachowanie naszego systemu edukacji, szczególnie tego, czy systemu nauki, czy uczelnie wyższe, tu jest bardzo dobra reakcja. No i druga rzecz jest taka, powiedzmy szczerze, polskie firmy będą na globalnym rynku i będą konkurować z firmami zagranicznymi. No i może się nagle okazać, że przy najważniejszych projektach technicznych, bardzo skomplikowanych, będą w Polsce pracowali Duńczycy, Niemcy, Szwedzi, Hiszpanie czy ludzie z różnych części Europy. Nie wszędzie to bezrobocie jest tak niskie jak u nas, więc Polska, szczególnie w tych właśnie wysoko wyspecjalizowanych kwestiach energetycznych, może się okazać, że jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem do życia i pracy.
Mm-hmm. Piotr Frankowski, to samo pytanie.
To ja postaram się bardzo szybko trzy rzeczy. Pierwsza kwestia, co wynika z rozmów z osobami, firmami prowadzącymi też nabór kadr dla gospodarki morskiej, zwracają uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza kwestia to jasno sprecyzowana ścieżka kariery, czyli od czego zaczynamy, przez co przechodzimy, gdzie dochodzimy. Druga rzecz, atrakcyjne wynagrodzenie. I tutaj generalnie chodzi o zawody bardziej że tak powiem, techniczne, nie o jakby kadry z wyższym wykształceniem, ale o dockerów, operatorów dźwigów portowych, które jakby te zawody mogą się wydawać nieatrakcyjne dla młodych ludzi, więc tą czymś, co ma ich przyciągnąć, ma być właśnie to informacja jasna, precyzyjna, co mogą osiągnąć, ile mogą zarobić. Druga rzecz, swego czasu też były prowadzone przez i terminale portowe, i stocznie, taka akcja pozyskiwania kadr właśnie ze szkolnictwa zawodowego i tworzenie klas patronackich. To nawet jeszcze kilka lat temu takie były próby. Szczerze przyznam, nie znam ich efektów. Obawiam się, że no niestety jakby umarło to śmiercią naturalną. Być może się mylę. Byłoby dobrze, gdybym się mylił. I trzecia rzecz. To, o czym pani wspomniała, o kadrach dla offshore'u. I tutaj niestety sami pozbawiamy się możliwości jakby udziału naszych kadr morskich w tym sektorze. Myślę tutaj o dosyć niefortunnym rozporządzeniu ministra infrastruktury z czerwca ubiegłego roku, która jakby ogranicza strefę żeglugi przybrzeżnej, tym samym zabierając uprawnienia części kadr do obsługi jakby floty będącej jakby pomocniczej, floty pomocniczej dla sektora offshore wind, ze względu na to, że polskie projekty obecnie są zlokalizowane na jakby terenach czy obszarach wodnych wymagających uprawnień do żeglugi międzynarodowej. Tym samym od ubiegłego roku duża grupa polskiego jakby polskiej branży offshore wind, osób pływających czy też mogących pływać na tego typu jednostkach, została niejako wyeliminowana z tej branży. Wymagane jest teraz doszkalanie się, czas, pieniądze, koszty, a otwieramy nasz sektor offshore wind dla obcych marynarzy tak naprawdę. I w tym zakresie zresztą od samego początku Krajowa Izba Gospodarki Morskiej próbuje jakby pokazać konsekwencje tych działań, na razie niestety bezskutecznie. Więc tak wygląda ta sytuacja.
No miejmy nadzieję, że to się zmieni, a jeszcze pytanie, czy dawny rybak ma szansę zostać specjalistą w offshore? Ja się zastanawiam, jak zorganizować, czy w ogóle ktoś myśli o tym, żeby organizować szkolenia dla tych osób, no bo mówi się, mamy porty, które będą pomagały przy offshore, a nie każdy z mieszkańców, który akurat w danym momencie nie ma pracy, nie ma tych umiejętności, które by się właśnie technicznych do offshore'u przydały. Czy tutaj panowie widzą jakieś, pospolite ruszenie związane ze szkoleniami tych osób?
Odpowiadając wprost na to pytanie, czy rybak może być specjalistą od offshore'u, to oczywiście trzeba odpowiedzieć, zależy który, bo to zależy od cech indywidualnych, od gotowości do szkoleń. Natomiast ja nie wierzę, że gremialnie mogłoby nastąpić takie przekwalifikowanie, czy w jakiś sposób ilościowo istotny mogłoby to nastąpić. Nie, chyba nie. To są jednak osoby o bardzo specyficznych umiejętnościach przy obsłudze offshore'u. To są głębokie umiejętności techniczne związane i z energetyką, i częściowo z żeglugą. Te umiejętności się muszą krzyżować, uzupełniać, więc chyba jednak tutaj potrzebni są specjaliści tacy bardzo celowani w to, o czym mówimy. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy o jednym. Zarówno offshore, jak i na przykład energetyka jądrowa, ale w ogóle wszystko, co się dzieje w energetyce, wszystkie kwestie energetyczne, to są wysoko specjalistyczne, ale też wysoko płatne miejsca pracy, tak? To są atrakcyjne miejsca pracy, to są miejsca pracy z ogromnymi perspektywami. Ktoś może dzisiaj pracować na tych farmach wiatrowych, które powstaną w naszym kraju już za 2-3 lata, tam będzie bardzo dużo pracy, a potem może pracować w Danii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek. firm, więc to jest taki globalny rynek i myślę, że tutaj powinniśmy korzystać z takiego marketingu szeptanego także wśród młodych ludzi. Na zasadzie to jest atrakcyjne, to jest ciekawe, to daje tobie ogromne perspektywy i powinniśmy po prostu tych ludzi kształcić. A jak ktoś do tej pory był rybakiem, no i poczuje taki zew wiatru i energii we krwi, no to niech próbuje, natomiast nie sądzę, żeby to był główny kierunek pozyskiwania kadr.
Mm-hmm. Pan Piotr Frankowski?
Wydaje mi się, nie, powiem tak, nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się, że do momentu zmiany tego rozporządzenia, o którym wspominałem, osoby z uprawnieniami Szypra mogły liczyć na zatrudnienie w tej żegludze jakby powiedzieć wspomagającej projekty offshore wind. No teraz już nie mogą, więc wymagane są odpowiednie kursy, odpowiednie jakby podnoszenie kwalifikacji do wymogów osób mogących obsługiwać jednostki w żegludze międzynarodowej.
Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz, bo powiedzmy sobie szczerze, tu nie ma jednej ścieżki kariery czy jednego zawodu.
Nie,
jeżeli
oczywiście.
Jeżeli mówimy o tym, że są farmy wiatrowe, to wokół farm będzie cały przemysł związany z zaopatrzeniem, z serwisowaniem, częściowo z serwisowaniem niektórych rzeczy może na lądzie. Więc tutaj skala różnych inwestycji, powstawania różnych miejsc pracy jest tak naprawdę ogromna i oczywiście przede wszystkim dla ludzi morza, dla ludzi związanych z energetyką. Tak, ale myślę, że to będzie taki potężny impuls. Jeżeli zakładamy, że wydamy około 90 czy nawet do 100 miliardów złotych tylko w pierwszym etapie budowy farm wiatrowych, to także na lądzie liczba miejsc pracy będzie rosła skokowo, tak? I oczywiście tutaj przede wszystkim Pomorze i Pomorze Zachodnie wiadomo będą głównymi beneficjentami tego ruchu inwestycyjnego.
No to teraz zmieniamy...
Jeszcze dodać, to prawda, co Artur mówi i na co też często zwracają uwagę deweloperzy farm wiatrowych, czy też firmy jakby uczestniczące w tym całym łańcuchu dostaw, że nie do końca, nie zawsze potrzebują na chwilę obecną, czy też w momencie, kiedy ruszy dany projekt, osób, czy też kadry bardzo wysoko wykwalifikowanej. Będą potrzebowali ludzi z wykształceniem zawodowym bądź technicznym, specjalistów, do jakby technicznych spraw, technicznych projektów, realizacji technicznych projektów, nie tylko do jakby zarządzania.
No to będziemy obserwować sytuację, jak się będzie rozwijała i oczywiście będziemy o tym mówić. Teraz zmieniamy temat. W sobotę odbyła się konferencja prasowa na temat rozwoju i dokapitalizowania portu w Elblągu. Rząd proponuje, by to państwo zarządzało portem. Proponuje dokapitalizowanie w wysokości 100 milionów złotych. Jednak portem chce zarządzać też samorząd, który nie chce oddawać steru i tutaj nie ma zgody na zmianę właściciela portu. Czy uda się panów zdaniem osiągnąć jakiś kompromis między stronami, bo płynie czas, inwestorzy jacyś tam się deklarowali w związku z możliwościami rozwojowymi w porcie. Poza tym no, są jeszcze inne szanse, popandemiczna i związana z wojną w Ukrainie, deglobalizacja może być szansą dla małych portów. Tutaj chodzi między innymi o skrócenie łańcucha dostaw, o szybszą, krótszą żeglugą. I co teraz robić, żeby te szanse po prostu się nie zmarnowały? Już nie wspomnę o inwestycjach w samym porcie, które zostały do tej pory dokonane. Co w tej sytuacji?
Jeżeli popatrzymy na strukturę własnościową dotyczącą terenów w porcie Elbląg, to sytuacja wygląda tak. Prawie 50%, tam 45-46% to jest własność prywatnych przedsiębiorstw, prywatnych firm prowadzących różnego typu działalność. Około 30% to jest własność komunalna, czyli związana z gminą Elbląg. 24% mniej więcej to jest skarb państwa, takie są udziały. I to pokazuje, że oczywiście tych prywatnych terenów jest najwięcej, ale to pokazuje, że tak naprawdę nikt nie ma takiej pozycji, żeby zdominować pozostałe podmioty, pozostałych interesariuszy, którzy są związani z portem Elbląg. I to jest taka sytuacja, że tu forma porozumienia jest konieczna. Tutaj najlepiej by było, gdyby udało się zawrzeć taką umowę między wszystkimi zainteresowanymi, która by stawiała po prostu interesy portu, firm przeładunkowych, ale też na przykład interesy związane z bezpieczeństwem naszego kraju na pierwszym miejscu. Pytanie, czy z przyczyn, no niestety, nie bójmy się tego słowa, politycznych, takie porozumienie jest dzisiaj możliwe. Ja mam poważne obawy, że gorący okres przedwyborczy nas czeka. I tutaj mogą być ze strony miasta różnego typu zachowania prowadzące nie do dogadania się, ale wręcz pewnego impasu w tym całym procesie. Ja bardzo żałuję, ja jestem od lat zwolennikiem przekopu. Bardzo się cieszę, że on powstał. Bardzo się cieszę, że jest pogłębiany tor wodny w kierunku Elbląga. No i bardzo mnie martwi to, że może się okazać, że jest jakiś konflikt albo bezwład związany z zarządzaniem tymi terenami. Natomiast też powiedzmy szczerze, tutaj miasto ma względnie niewielkie udziały w tych terenach. Natomiast problem jest taki, że od miasta, od decyzji administracyjnych, samorządowych urzędników może zależeć bardzo wiele na zapleczu portu albo na styku portu z samym miastem, kwestie pewnych inwestycji. Dlatego ja jestem głęboko przekonany, że tu potrzebne jest porozumienie, tu trzeba się dogadać po to, żeby ten Elbląg rósł jak najszybciej. Tam rzeczywiście potencjał jest, ten potencjał może się w ogóle pojawiać, jak będzie spokój i będą inwestycje w tym porcie. No i im szybciej zgoda, tym lepiej.
Piotr Frankowski.
Ja natomiast bardzo ubolewam, że dyskurs dotyczący portu w Elblągu ma charakter polityczny, a nie biznesowy. Bo taką przybrał on niestety teraz formę. Od początku zawsze kibicowałem portowi w Elblągu, biorąc pod uwagę zaangażowanie i energię wkładaną w rozwój tego portu przez zarząd tamtejszy, starający się jak najbardziej uaktywnić ten port. No ale od jakiegoś czasu pada on właśnie ofiarą, można powiedzieć, polityki, najpierw międzynarodowej, bo swego czasu gro ładunków, gro obrotów prowadzonych było z firmami z obwodu kaliningradzkiego. No,
panie redaktorze, proszę do resume, bo nam się czas skończył.
Dobrze, już mówię. Wydaje mi się, że kiedy nie zawsze jest dobrze, kiedy polityka wchodzi do biznesu, ponieważ raczej może temu biznesowi szkodzić.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel, i Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Miłego weekendu życzymy.
Dziękuję,
w środę.
Do widzenia.